27 grudnia nad sennym Poznaniem chwiał się mglisto i blado zimowym świtaniem, aż w tłum serc niespokojnych domów masę szarą strzelił biało-czerwoną symfonią sztandarów. W rozbudzonym ratuszu odwiecznym krużgankiem szły granitowa wiara i dziejów Anankę.
Rozdygotanym sercom do grzmiącego wtóru huknął w drżących ulicach pierwszy strzał, jak piorun. I tocząc się po mieście potęgą fatalną, jeden strzał huczał salwą i wybuchał salwą. A już leciał przez Poznań wolności huragan, rozdudnił się tententem serc do boju rwących. Próg każdy był bastionem, a fortecą stragan, a już w ogniu zapalu i prochu oparach na ulicach Poznania zakwitł krwi amarant, a już nad walki zamęt i okrutne szczerby bił gromami zwycięstwa triumfalny werbel.
I za tę moc drzemiącą w twych najgłębszych trzewiach, twarde ramiona mężów, czyste serca niewiast, za twą żelazną wiarę i twarz twą najszczerszą rzucam ci dziś pod stopy, mój drogi Poznaniu, moją miłość serdeczną, płonącą w tym wierszu.
Piątek 27 grudnia 1918 roku, około godziny w 3:30 po południu, wpadł sąsiad Stangierski i zawołał w stronę ojca: Panie Andrzejewski, Niemcy biją Polaków na Placu Wolności. Na to ojciec wstał i wyszedł na balkon, a ja się odezwałem: Dokąd ojciec chce pójść? Ojciec odrzekł: Przecież słyszałeś. Więc mówię dalej: Czy ojciec myśli, że Niemcy będą grochem strzelać? Na to matka powiedziała: Niemiec wołał, toście szli. A teraz Polska woła, to nie chcecie iść. Przejrzałem szybko spis podwładnych ojca i na chybi traf mówię matce: Nas będzie więcej niż 13 Andrzejewskich i z nimi nie pójdę, bo któryś zginie. I sprawdziło się, bo drugim poległym w Poznaniu był Antoni Andrzejewski.
Znane już powszechnie następne wydarzenia potoczyły się teraz w błyskawicznym tempie. Na Łazarzu przystąpiliśmy do rozbrajania ukazujących się żołnierzy niemieckich. I tak w naszym mieszkaniu zebrano cały magazyn karabinów, pistoletów, broni siecznej, sztucerów i dubeltówek. A znalazły się wśród tej broni nawet stare szable i skałkówki. Na balkonie trzeciego piętra naszego domu urządzono posterunek, który miał w swym polu widzenia koszary leżące w rejonie ulicy Marcelińskiej, które stały pod naszym ogniem od chwili ich zajęcia. Miało to na celu niedopuszczenie załogi do wyjścia z bronią na miasto. Koszary te zostały już wkrótce zajęte przez zorganizowane już, jak również luźne oddziały.
Nastąpił zmrok, zapaliły się lampy i rozległy się nawoływania do broni. Szły wieści, że jednostki wojsk niemieckich wyszły na miasto i kierują się ulicą Świętego Marcina. Istnieje przypuszczenie, że pragną podejść pod bazar. Część ludności, szczególnie kobiety, skryły się w bramach domostw, aby przeczekać niebezpieczeństwo. Uważaliśmy, że jest czas, abyśmy kokardki umieścili na zewnątrz naszych szyneli. Grupy Polaków w mundurach niemieckich szybko urastały. Znaleźli się również cywile. Rzucono hasło: obsadzać domy i nie zezwolić Niemcom przejść pod bazar. Jeżeli będzie opór, użyć broni. Tak, ale skąd wziąć w tej chwili broń? Przezorni organizatorzy zgromadzili ją w bazarze. W mig mieliśmy karabiny i amunicję. Znalazły się również ręczne granaty. Weszliśmy do hotelu francuskiego i oświadczyliśmy kierownictwu, które rozpostarło ręce, wskazując, że jest to hotel, iż zajmujemy tylko balkony, a nie pokoje. Pogasiliśmy światła, a gościom hotelowym oświadczyliśmy, że mają się cicho zachowywać i nie robić paniki. Równocześnie pogasły światła latarń ulicznych. Tej nocy Polacy opanowali Poznań do kaponiery włącznie.
Nagle miastem dreszcz targnął i pobledli ludzie. I nim pruskie bagnety zdołały rozgorzeć, już się pieśń poderwała, frunęła jak orzeł, już huczał ulicami wiekopomny grudzień.
Już pędziły plutony, sekcje, tyraliery, już paszcze kulomiotów wiodą krwawy śpiew, już na szczękach krzyżackich ludu święty gniew odwet brał za policzki kolbami mauzerów.
Już się Poznań rozjarzył, już się żagwi łuną, już chrobrego z katedry staje groźny cień, wznosi w górę prawicę i błyska piorunem. Już się tęczą rozbarwia z martwych wstania dzień.
Już dopadli rycerskiej, już przed esplanadą sforsowali, mkną dalej, opętańczy bieg. Już groza w twarzach junkrów, przeraźliwa bladość, już krwią zorzą wolności rumieni się śnieg. Już Ratajczak na czele szalonych cywilów i już nie pomogą suche trzaski salw. Żadna moc nie odwróci już dziejowej chwili. Muszą zwyciężyć. Naprzód, pal!
Cóż, że 9 pocisków pierś orze jak nóż. Cóż, że trzeba obruki drąc pazury konać. Poznań wolny! Krew w śniegu, w Poznaniu jest już biało-czerwono, biało-czerwono, biało-czerwono.
Na dworcu było wielkie zamieszanie. Żołnierze z opaskami na rękach byli na peronach i na dworcowej sali. Pytałem jednego z naszych, co się dzieje. Mówił mi, że w mieście toczą się walki między oddziałami polskimi i niemieckimi i że miasto jest już przez naszych opanowane. W tym czasie wjechał na dworzec pociąg. Rozpoczęła się gonitwa, ucieczka Niemców, szamotanie. Słychać było pojedyncze strzały. W pociągu tym Wracali w małych grupach żołnierze z frontu wschodniego. Niektórzy z nich mieli broń, którą nasi im odbierali. Stąd też powstało to zamieszanie. Wśród wracających znajdowali się również Polacy, którzy z entuzjazmem włączyli się do naszej akcji. Do północy przyszło jeszcze kilka pociągów, lecz już nie było takich gwałtownych scen. W holu dworcowym stał samotny żołnierz niemiecki przy lekkim karabinie maszynowym z naciągniętą taśmą z nabojami. Wkrótce podeszło do niego dwóch naszych i odebrali mu broń. Zwróciłem się do jednego powstańca, abym mógł do nich się przyłączyć. Powiedział mi, że jestem w ubraniu cywilnym i nie mogę iść z nimi. Poinformował mnie jednak, że w muzeum jest biuro werbunkowe i tam mogę się zgłosić. Następnego dnia przyszedłem przed muzeum i zastałem tam wielki tłok. Gdy z trudem dostałem się przed stół, przy którym zapisywano ochotników, zażądano ode mnie książeczki wojskowej. Musiałem się z przykrością przyznać, że żołnierzem nie byłem. Odpowiedziano mi, że w obecnej chwili przyjmuje się tylko wyszkolonych żołnierzy i odprawiono mnie z niczym. Była to dla mnie wielka przykrość. Tyle trudu i entuzjazmu. I wszystko daremne.
Siedziałem w magazynie i wystawiałem raporty o stanie broni i umundurowania. W pewnym momencie wszedł niby powstaniec, bo w tym czasie każdy jeszcze ochotniczo służył, więc nie było należytej dyscypliny. Wchodzący stanął przy drzwiach i zażądał umundurowania. Powiedziałem mu: człowieku, ja ciebie wcale nie znam. Czy ty do nas należysz? A on: tak, stałem na posterunku. Spytałem: ile razy? Może raz i przeszedłeś zaraz po nowy mundur. Idź do swojego plutonowego i przynieś mi zaświadczenie, od kiedy pełnisz u nas służbę. Na to nie miał uszu i dalej mi marudzi o umundurowanie. Ciągnąłem więc: człowieku, zrozum, najpierw ci powstańcy otrzymają umundurowanie, którzy od początku walczą i jeszcze wszyscy nie mają należytego umundurowania. Idźże i rób, co ci kazałem, i nie przeszkadzaj mi w robocie, bo się śpieszę. A on jak marudzi, to marudzi. Więc wziąłem ten pistolet antyk, który obok mnie na katedrze leżał, i mówię: idź, bo strzelę. On nic. Więc dla postrachu spuściłem spust, celując około 2-3 metrów w prawo od niego. Wtem huk silny, z przerażenia omal z krzesła spadłem, bo nikt nie wiedział, że pistolet był nabity. Gdy po kilku sekundach chmura dymu się rozeszła, ujrzałem, że mego rozmówcy nie ma, a obok, na prawo od niego, tynk w ścianie posiekany był od śrutu.
Poszliśmy na cytadelę ze śpiewem. Przed stokami zatrzymaliśmy się, gdyż Kocimski dla ostrożności wysłał na zwiady patrol, aby zbadał zalesiony teren. Gdy patrol wrócił i zameldował, że wszystko w porządku, ruszyliśmy w czwórkach w kolumnie marszowej drogą główną do góry ku wejściu na cytadelę. Karnie, w porządku, jak wojsko pruskie, stanęła nasza kompania przed bramą głównego wejścia do cytadeli. Na środku placu cytadeli stał niemiecki sierżant w otoczeniu kilkunastu żołnierzy. Kocimski przywołał mnie i Leona Hibnera i weszliśmy przez bramę do środka. Sierżant niemiecki, widząc nas, podszedł do Kocimskiego, stanął na baczność i po niemiecku zaraportował stan załogi cytadeli i, co mi szczególnie podpadło, ilość pieniędzy znajdujących się w kasie pułku czy batalionu. Wszystko odbywało się tak, jakby zmieniał się odwach. Cała kompania na komendę marsz weszła do środka. W koszarach czerwonych, jak i białych, było wojsko niemieckie i powstańcy. Trudno było odróżnić, kto tutaj Niemiec, a kto Polak. Jak się okazało, wśród niemieckich żołnierzy było jeszcze dużo Polaków, którzy w koszarach czekali na formalne zwolnienie. A niemieccy żołnierze natomiast prosili, aby mogli jak najprędzej wyjechać z Poznania.
Thank you.
Już pięść krzyżacka nie będzie ciążyła. Gród Przemysława ocknął się do boju. Odwaga synów winy ojców zmyła wśród trudu walk, wśród męczeństwa znoju. Od strony zamku wróg z furią naciera, prosacy wściekle prażą z kulomiotu. Lecz już Ratajczak przez tłum się przedziera na czele naszych z rycerskiej wylotu. Wielu kulami śmiertelnie raniony ginie bohater. W tej pamiętnej chwili odwagą męstwa, dzielnością wiedziony, biegnie Wichrowski, ręka go nie myli.
On dwóch Prusaków kładzie w miejscu trupem. Bierze w ramiona rannego powstańca i śpieszy w bramę z swym tragicznym łupem. Sprowadza księdza, Boga pomazańca. Stanisław Nogaj, Metler, Pijanowski szturmem zabiorą kulomiot niemiecki. Naszych ponosi zapał bohaterski. Uchodź, najeźdźco, my walczymy dalej. Niecni wrogowie strzelają z ukrycia. Nasi z odwagą idą na bagnety, krwi nie żałują i nie cenią życia, by dojść wytrwale do zwycięstwa mety.
Jestem Paweł Cyms. Czym mogę panu służyć? Panowie delegaci z Inowrocławia.
Jedziemy stamtąd, mecenas Koszubski. A to mój towarzysz Piotrowski. W Inowrocławiu zawarty został rozejm, którego nie wolno nam zerwać.
Proszę bardzo, siadajcie panowie.
Jestem delegatem komisariatu Naczelnej Rady Ludowej. Pan Piotrowski należy do Poznańskiej Rady Robotniczo-Żołnierskiej. Mamy za zadanie wyjaśnić panu niesłuszność jego decyzji kontynuowania walki.
Proszę, słucham.
W tej chwili sytuacja wymaga, abyśmy wstrzymali walkę powstańczą. Toczą się rozmowy prowadzące do bezkrwawego wyzwolenia księstwa z pruskiej niewoli.
Tak, proszę, proszę, słucham.
Niemcy wiedzą, że stoją na straconych pozycjach. Antanta, szczególnie rząd Francji, sprzyja naszym zamiarom, które reprezentuje w Paryżu Komitet Narodowy Polski. Prezydent Ameryki Wilson w swoim programie obiecuje niepodległość Polski. Tak. Musimy okazać światu naszą dobrą wolę, czekając na wyrok Kongresu Pokojowego, który będzie dla Niemiec wyrokiem historii. Odzyskamy wolność. I nie musimy zapłacić takiej ceny, jaką pan chce dać samowolnie, nie pytając nikogo, czy postępuje pan słusznie. Przekazaliśmy panu nasze rozkazy. Pan nie chce ich respektować. Czy zdaje pan sobie sprawę, panie poruczniku, co oznacza odmowa wykonania rozkazu w czasie wojennym?
Czy to już wszystko?
Nie. Pan dał się ponieść młodzieńczemu zapałowi. Zapomniał pan o celu najważniejszym. O tym, że nie należy płacić zbyt wiele za to, co można uzyskać taniej. I kim pan dysponuje? Ludem, rozognionym i pełnym nadziei, ale właściwie bezbronnym. Dokąd chce go pan poprowadzić? Na pewną śmierć?
A pan, panie Piotrowski, co ma mi do powiedzenia?
Jestem tu razem z panem mecenasem. Uważam, że do pertraktacji potrzebny jest spokój.
Wierzy pan w ich rezultaty?
Mądrzejsi ode mnie robią, co mogą, aby osiągnąć cel.
Działa pan na własną odpowiedzialność. Bez rozkazu, gdyż przekroczył pan polecenie Jakobsona. Miał pan tylko zabezpieczyć Gniezno przez zajęcie Trzemeszna, a pan? Pan idzie aż tu i łączy się z wojskami polskimi z zagranicy.
Polska jest jedna.
Ale dotąd jeszcze formalnie znajdujemy się w granicach Niemiec.
Kogo pan więc reprezentuje, panie mecenasie? Polskę czy Antantę? Polskę czy prowincję niemiecką?
Jestem przedstawicielem legalnych i jedynych władz polskich w Poznańskiem i pan dobrze o tym wie.
Dobrze wiem tylko jedno. Jestem dowódcą żołnierzy, którzy mi zaufali. A oni nie chcą prowadzić z nikim rozmów. Pragną z bronią w ręku własną krwią wyznaczyć granice Polski na zachodzie.
Oni walczą o swoją ojczyznę. I tego lekceważyć nie wolno.
Wszyscy walczymy o wspólną sprawę. My także walczymy o nią.
W walce liczy się krew, a nie atrament.
A więc to nie powstanie, a rebelia.
Przeciwko niemieckiemu uciskowi, panie mecenasie.
No dobrze, że pan to jasno wyłożył, bo można by pomyśleć...
I jeszcze jedno. Jeszcze jedno. Na dowódcę nie mianowała mnie Naczelna Rada Ludowa. Zatwierdzili mnie moi ludzie. Ich będę słuchał do końca. Jeśli pan chce, proszę porozumieć się z nimi. Niech pan przemówi do nich, wytłumaczy, że lepiej czekać, aż z cudzej łaski spadnie nam wolność. Tylko radzę panu użyć lepszych argumentów. Oni nie znają się na prawnych kruczkach.
Pan mi grozi?
Proponuję rozmowę z nieco szerszym audytorium. Mam propozycję. Niech przyjdą przynajmniej wszyscy dowódcy. Niech się wypowiedzą. Wtedy pan mecenas będzie wiedział, co myślą nasi ludzie.
No, nie mam nic przeciwko temu.
Zgoda.
Zgoda.
Gdy się fortec rozwarł w rzeciądze, gdy do ciemnic wdarł się pierwszy promień, serca nasze w okowach jęczące objął taki przenajświętszy płomień, że głos jeden do broni bił jak burza młotami do skroni. A do świętej jedynej macierzy z wszech stron świata wlokły się gromady. Żołnierz biedny, obdarty i blady, żywy jeno tym szeptem pacierzy, w których słowo Polska, Polska, Polska grało w uszach jak harfa eolska. Biły serca, och, młotami bili, huf za hufem powstawał gromowy, w mrokach nocy granaty się lśniły, zapal ludzi ogarniał bojowy, w stal prężyły się młode ramiona, jak pochodnie i serca i lona. Jestem gotów, brzmi hasło od brzegu, jestem gotów, głos leci do wroga, jestem gotów, szept słychać w szeregu, jestem gotów. Ojczyzno ty droga, a zza węgla po cichu się skrada druh żołnierza znajomy, śmierć blada. A nie było w nas żadnej obawy, jak to bywa czasami przed bitwą, bo tak serca nam grały modlitwą o ten rozkaz do krwawej zabawy, że karabin każdemu drżał w dłoni, oczekując na hasło do broni. Potem przyszła ta święta godzina, w której grały nasze kulomioty, która z ojca przechodzi na syna jako pierścień z talizmanem złoty, a moc której wciąż w narodzie żyje i przez polskie historie się wije. Ślady kajdan zmyliśmy krwią wroga, winy ojców zmazała krew nasza. Oto przyszłość już nas nie przestrasza i dziś Polska jest nam więcej droga, bo ta wolność nie jest nam jałmużną darowaną i dziękowań dłużną.
czasie ataku. Został ciężko ranny nasz dowódca, Cieślewicz. Podczas tej samej akcji został zabity jeden powstaniec, nazwiskiem Dłuniak. Gdy podniósł głowę ponad skarpę rowu, w którym się znajdowaliśmy, został trafiony niemiecką kulą w czoło. Przed śmiercią powiedział, że jeszcze tylko jeden skok, 30 metrów, i będzie w swoim mieszkaniu. Była to pierwsza śmierć w naszym oddziale i zrobiła na wszystkich niesamowite wrażenie. Dowódca oddziału powiedział, że nie mamy się tym zrażać, bo to jest wojna i śmierć może spotkać każdego.
Podczas walk ulicznych został ranny od granatu ręcznego mój kolega, Stanisław Latosi. Z pierwszej kompanii ranny był w lewą rękę kolega Stanisław Pluciński. Tak samo zamieszkały na głównej. W boju o Szubin poległo z piechoty batalionu śliwińskiego 17 i ze szwadronu ciążyńskiego 9 ułanów. Razem 26 zabitych i 29 rannych. Służba szpitalna była bardzo ofiarna, tak lekarska jak pielęgniarska, złożona z Polek, które całe noce czuwały nad ciężko rannymi kolegami.
Dopiero w ostrej walce oceniłem wartość ćwiczeń w dwudniowej Akademii Wojskowej. Padnij, kryj się, czołgaj się. Miały teraz logiczny sens. Kule padały na tor i nasyp. Rozbijały swoim impetem tłuczeń, który niemiłosiernie gwizdał nad nami. Zaznaczam, że pierwszy raz w życiu strzelano do mnie w ściśle określonym celu uśmiercenia. Uczucia, które w tej chwili odczuwałem, nie dadzą się wyrazić słowami. A gwizd kamieni, jazgot CKM-ów czynił atmosferę wprost niesamowitą. Myślałem, że to już koniec, tylko mogiła. Zapomniałem, że mieliśmy wśród nas starych frontowców, którzy twierdzili, że nie takie rzeczy się widziało. Naprzód skokami padł rozkaz Mata Kwiatkowskiego. Myślałem, że jego rozkazu nikt nie wykona. A już drużyna skoczyła do przodu. Okrutnie głośno odezwał się niemiecki karabin maszynowy. Seria CKM-u skosiła naszego dowódcę, Mata Kwiatkowskiego, i jeszcze dwóch z nazwiska nieznanych powstańców, ale o tym dowiedziałem się dopiero, gdy zdobyliśmy niemieckie gniazdo oporu.
Przez pustą, wymarłą ulicę blask latarni rozświetla martwicę i mgłą mętną rozściela się z bliska. Tam pod murem kościelnym coś leży, przebóg, człowiek. Coś w ręku zaciska, już skostniały, a bagnet wciąż dzierży. Stopa we krwi zapiekłej się śliska. Szklą się oczy boleśnie otwarte, łach munduru na piersiach rozpięty, kędysz kaple szczernieje w znak święty, palce sztywne na ranie oparte. Plami bruki zakrzepła krew śliska. Blask latarni powiela ulicę. Ach, jak bagnet ten strasznie połyska poprzez pustą, zamarłą ulicę.
Zjechali wszyscy do domu na święta, z wyjątkiem tego, co nigdy nie wróci. Bogomogiła tuli zapadnięta. Gdybyż choć można drogę do niej skrócić, zawsze, gdy trzeba łamać się opłatkiem, to puste miejsce przy rodzinnym stole łzami napełnia biedne serce matki. Gdybyż choć wiedzieć, w którym leży dole, tak miły uśmiech ma na fotografii, na tej ostatniej, już w naszym mundurze, tak żywo patrzy, jak gdyby tu trafił i zadrżał sercem w serc najbliższych chórze. Łzami przyzwany jawi się, młodzieńczy, tak, jego rysów już starość nie zniszczy, a że mu skronie szkarłat krwi uwieńczył, tem ci jest droższy i jakby świetlistrzy.
Tak się dobrze nam razem milczało. Tak się dobrze nic nie mówiło. Tematów było tak mało, bo taka dawna zażyłość. Ja zwiałem od tępych logarytmów, a ty z pola uciekłeś od gnoju. Ponurym zawołał nas rytmem głuchy werbel dalekich wojen. W zielonym salonie proboszcza Oleodruk bój pod Grochowem zakrzyczał rzeczywistością bagnetów trójwymiarowych. I przez noc się zmieniły tematy. Naczelne problemy życiowe, skowyczenie klasycznych gramatyk w granatów zmieniło się skowyt. Karabiny maszynowe jak zbicza trzaskały opodal wiatraka i jak wieprz zażynany zakwiczał ranny w wałach. I jak dziecko płakał. Potem cisza zastygła w okopach z zapachem niemytych menażek, po kwaśnej kapuście i grochu. Tyś spał. Ja stałem na straży. Dalekich kogutów pianie tchnęło wioskową błogością i cisza rosła bez granic, jak nowy gotycki kościół. Tajnym, magicznym znakiem tłumiła stuk karabinów i rozkaz słała armatom. Uwaga, ogień zatrzymać. Pomiędzy liniami okopów usnęła pijana słońcem. Aż naraz któryś wykropnął do zasłuchanego zająca i zaraz cykał i świstał od boru front do wiatraków. Klekotał tysiącem pysków i maszynówkami zagdakał. Szrapnele się w niebie rozwyły, gwizdały zjadliwie granaty, 5 stogów płonęło na tyłach i torf zajmować się zaczął. Co tobie wtedy się stało? Do dziś nie mogę zrozumieć. Czy byłeś jeszcze zaspany? Czyś może upił się rumem? Zerwałeś się nagle z dziury i mimo mojego wrzasku, jak kot skoczyłeś na górę, pędziłeś jak po omacku. Ten pierwszy granat padł w wodę. Drugi rozorał ściernisko. Trzeci padł w owiec opodal. Czwarty tak nisko prześwisnął, aż z jękiem piątego granatu z pleców ci głowę zniosło. Lecz jeszcze 3 kroki prosto biegł trup bez głowy po owsie. Jak nikę samotrakę.
wszystkim tym, którym w sercach nie wygasła miłość ojczyzny, wszystkim tym, co nie dali się zwieść, tym, co odnieśli krwawe blizny i tym, co polegli, cześć.
Tym, co chwycili za broń, tym, co nie stracili nadziei, tym, co szli i walczyli jak lew, tym, co ranami okryci pomarli, tym, co byli jak gniew Boży i tym, których dumna postawa we wrogach budziła strach, cześć i sława.
Tym, co konali w boleściach, tym, co nieżegnani szli w bój, tym, którym ból duszę dławił, tym, co gorące mieli serce, co czuli płomień choć w iskierce, tym, co zwątpienie precz gnali i tym, którzy nie dali swej braci w niewolę wieść, tym, którzy wolność wykowali. Sława i cześć.